Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stanęły stopy nasze w bramach Twych, o Jeruzalem. Jeruzalem zbudowany jak miasto, całe w jedno zespolone, do którego przelęgzymują plemiona Pana. Według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana, wszak tam postawione są trony sądu, trony domu Dawidowego. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę Ci życzył pokoju. Ze względu na Pana, Boga naszego, będę szukał dobra Twojego. Amen. Ja zapragnąłem ten fragment Słowa Bożego, to jest Psalm 122, czytać przed Wami, jako formę także i przywitanie. Dzisiaj, jak ja słyszałem rano, my przychodzimy z różnych stron, z różnymi sytuacjami. Izrael w tym momencie miał pewne sytuacje, się znajdował w niewoli babilońskiej i miał powracać do siebie, jak słyszeli, że ma być odbudowany, mają świątynię i mają wracać do Jeruzalemy i wychwalać Boga swego. Ja sądzę, że dla nas także i to samo, że niezależnie od tego, jakie sytuacje przeżywamy, jakie okoliczności mamy, zawsze będzie to radość powracać do domu Pana. Amen. Żeby wychwalać Go, żeby wywyższać Go, żeby oddać Jemu chwałę. Zanim tutaj już kilka tygodni mnie tu nie było, akurat mój wyjazd przede wszystkim był związany z Izraelem. Wy tu modliliście o mnie, bowiem miałem podróż do Ukrainy, pojechałem do Ukrainy i tam tak naprawdę to dzieło ewangelizacji miało się odbywać tylko wśród tak zwanych Ewrejów, wśród Żydów, ale ukraińskich. I muszę dziękować Bogu za to, że On jest Bogiem i za to, że także dał mnie Kościół, czyli was, które tu obecny, za modlitwy wasze, bo ta praca była owocna. I prawie cała ta podróż też kończyła się, no dzisiaj w zasadzie konferencja, która jest w Oświęcimiu w tej chwili, tak zwane stowarzyszenie Shalom, to jest też organizowane na temat właśnie relacji pomiędzy Kościołem a Izraelem. To jest jakby pomostem pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem, nie czystym judaizmem, tylko że Żydzi, którzy przyznają się do Mesjasza, do Jezusa Chrystusa Zbawiciela, i sporo ich. Ja muszę wam mówić, zapragnąłem to połączyć tutaj, ze względu na to, że czas i tak mało mam, i muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest to dzieło wielkie. Bo jak byłem na Ukrainie, zauważyłem, no pojechałem do pewnej grupy, to było grupy Żydów nawróconych. My ich nazywamy nawróconych, w takim sensie, że przyjęli Zbawiciela. Wiecie, to było coś wspaniałego. My tutaj mamy uwielbienie, śpiewamy, to jest dobrze. Ich uwielbienie od początku do końca to było taniec. Taniec, taniec i taniec. I ja musiałem się wejść w ten wir. Bo jak mnie proponowano pierwszy raz, choć ja mówię, nie chcę. Drugi raz nie, a w końcu mówię, właściwie co trudnego tu do zrobienia. Wystarczy się ruszać i tak było uwielbienie od początku do końca. Całe spoczenie, ale jednak w uwielbieniu dla Pana. Trzeba też mówić, że i Kościół Jezusa Chrystusa też bardzo się rozwija na Ukrainie. Ja nie byłem w Kijowie, w Winnicy, tam gdzie ja byłem, i też byłem w jednym kościele, kościół charyzmatyczny też, Tam, gdzie pastor jest zgany, ich jest 1500. Wiecie, dla mnie to było coś dziwnego. Dziwnego dlaczego? Bo wiecie, że wielu z was nie wie. Ja byłem. Ja mieszkałem w Rosji. Ja byłem 6 lat w tak zwanym Związku Radzieckim. Ja tam mieszkałem, stąd właśnie mogłem jechać, bo po rosyjsku mogłem głosić im. W tym czasie cały czas panował ateizm. I my mieliśmy jako studenci przedmiot tak zwany ateizm naukowy. A więc jak uczyć ludzi, żeby nie wierzyć w Boga, jak udowodnić, że Bóg tak naprawdę tylko wyimaginowany przez ludzi, bo trzeba było podtrzymać tezis o tym, że religia tak naprawdę jest tylko opium dla narodów, dla mas. I w tym systemie ja byłem, ale jak wróciłem pierwszy raz po 18 lat. Ktoś wczoraj, jak ja mówiłem, że 18 lat, jestem w małżeństwie, mówię, no ale... To pan wygląda na 18-letni. To ile? To w końcu ile ma? 18 lat. Odtąd jak ja skończyłem studia, wróciłem tam i widzę coś wspaniałego, że w przedszkolu, tam gdy uczono dzieciom, że Boga nie ma, wychowanki tego kościoła, tego przedszkola, w tym samym budynku przychodzą wywyższać Jezusa Chrystusa. W tym samym budynku. Pastor, były student z naszego pokolenia, w tym momencie on doktor medycyny, został tam, zaczęli tylko się spotkać w akademiku, modlić się. I w końcu stał się zbór wielki i dużo Ukraińców. Tam oczywiście po rosyjsku wszystko się dzieje. Oni całe przedszkole zajmują, ale w różnych salach. A więc główna sala to tam, gdzie jest uwielbienie i pastor, i reszta to telebimy tylko są. Ja uczestniczyłem w wieczerze państwu, bo nie da się inaczej, bo nie mają sali. Zresztą nawet pewne prześladowanie zaczęli tam już znajdować, że oni są niebezpieczni, że ich nauka zepsuje zdrowie społeczeństwa. No takie urządy miasta zaczęli im robić kłopoty z tego, że nawet prosili o modlitwy w tej sprawie, bo oni kupili inny teren, żeby tam właśnie budować kościół. Kupili dobrze, ale teraz w ostatniej chwili zaczynają im mówić, że nie mają prawa do tego terenu. A więc wywyższali Pana. Ja słyszałem nasze piosenki tutaj po rosyjsku. Ty wielki, ktoś może domyślać, wielkie dzieła czynisz dziś, po rosyjsku. Ja mówię, Boże mój, gdzie się znajduje? W tym przedszkolu mówiono tam, czy wy myślisz, że Bóg istnieje? Dzieci nie wiedzą. Potem mówią, teraz spróbujmy się modlić do Pana Boga i zobaczymy, czy nam wam da cukierki. Dzieci się modlą, próbują mówić, Panie Boże, daj nam cukierki, bo my potrzebujemy i tak dalej. Nic się nie dzieje. A teraz próbujecie prosić do Pana Lenina. Czy Stalina. I tu nagle sztuczka, cukierki padają. Dzieci biegają i jedzą. Wiecie, ja byłem w tym systemie. Ja odwiedzałem przedszkola. Ja musiałem tak, żeby zachować choćby trochę małe wiary, które się ma, to jest bardzo trudno. Ale na dzień dzisiejszy na teren Związku Radzieckiego to dzieją się rzeczy niesamowicie. Słyszeliście, w Kijowie jest taki zbór, który 15 tysięcy. My tu nie o ilość chodzi, prawda? Jakoś tam niech Bóg decyduje, kto prawdziwy, kto nie. Ale to jest zjawisko niesamowite, jeżeli tłum myśli do ateizmu, a dzisiaj tłum chodzi do Jezusa Chrystusa. Dlatego my mamy powody także, żeby dziękować naszemu Bogu za to wielkie dzieło, które czyni. Oczywiście pozdrowienia miałem ze zboru zielonoświątkowego w Winnicy. Jest taki zbór i z tego zboru także, tam gdzie ja byłem, byłem w niedzielę wśród Żydów nawróconych, a także różne te gminy żydowskie, które my odwiedzaliśmy, zarówno to w Szepetowce, dla tych, którzy tam byli w Winnicy, potem Mohyle Podlesie, potem Jeremince. Tam my byliśmy i naprawdę dobre rzeczy przyjmowali Pana jako Zbawiciela swego. I to była radość dla nas. I tak właśnie ta podróż się skończyła. Więc przyjmiecie te pozdrowienie od nich. Ja postanowiłem właśnie to tak łączyć i jednocześnie kończąc, dając zachętę dla nas. I to będziemy to słowo rozważać, to w Ewangelii według świętego Mateusza. To jest zachęta już dla nas, 6 rozdział. I my czytamy 2 wersety, 22 i 23. Wiecie, tak naprawdę do końca muszę was wyznać. Do końca sam nie pogłębiłem tego tematu. Ale jak jednak byłem na miejscu, słyszałem wasze modlitwy, różne wyznania, pomyślałem, jest to słowo Pana. Jest to słowo Pana. Szukałem, myślałem, co mam mówić jako człowiek, prawda? Ale wiemy, że Pan sam potrafi. A więc, światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaś będzie. To Pan Jezus mówi. Od razu wam powiem okoliczności, dla których ja wybrałem tego słowa. Byłem teraz w Oświęcimiu, dzisiaj oni kończą gdzieś o 13. Cały czas, bo najpierw byłem na Ukrainie w sprawie Bożych, potem na Ukrainie wróciłem jako człowiek, byliśmy w Jałcie z całą rodziną, ale prosiłem Pana, żeby mieć słowa. Prawda? Bo widziałem, że mam usługę. Nie potrafiłem jakoś to otrzymać to słowo. Prosiłem, może dlatego, że dużo od szumu, bo jak są wakacje, prawda, podróżowaliśmy, ale jak poświęcimy w piątek wieczorem, wchodzę do autobusu i siedzi obok taki starzec, Żyd, pochodzący z Londynu. I on mnie tak pyta, no taki słabym językiem, on już stary, ty skąd tu jesteś? On mówi, jest polski tu. No dobrze, ale gdzie pochodzę? I odpowiadałem. Aha. I potem mnie mówi, a możesz mnie coś mówić? Ja mówię, nie. Przeczytałeś już 6 rozdział Mateusza? 6 rozdział, tak. No chyba przeczytałem, ale nie wiem, o co chodzi. No i otworzyłem tam. On mówi, siadł obok. Usiadłem. No i mówi, przeczytaj mi 22 i 23 werset tego 6 rozdziału. Ja brałem Biblię Polską i przeczytałem. On do mnie mówi, a możesz mnie to wykładać? Powiedziałem, ja muszę pytać Pana. Nie potrafię. I on powiedział tak. Jest to dobra odpowiedź, ale trzeba też wiedzieć, że całość tego rozdziału może ci dać też i zrozumienie wokół tego. Powiem, dziękuję. On mnie pytał, czy mogę mieć jakiś kontakt do ciebie i tak. Tak, dam, bo my w tym samym hotelu. bardzo taki. Potem wczoraj już tylko żegnaliśmy, bo oni mieli jechać do Krakowa. I zostało to jako zadanie. Rano on mnie tylko pytał, i co? Już masz odpowiedź? Ja powiedziałem, nie mam. I powiedział, a teraz masz pracę. Teraz masz pracę. I pomyślę, Panie, nie wiem, cokolwiek może to być, chyba z tego powodu będę te brać pod uwagę, że to słowo, które zechciałeś, żebym przeczytał przed Kościołem. Dlatego, bracia i siostry, ja nie wiem naprawdę do końca, co mogę wam mówić. Ale przeczytając to słowo, zauważyłem jedną rzecz. Że faktycznie, jak ten starzec mówił, ten rozdział zaczyna się pokazując, co jest prawdziwe, prawda, a co jest fałszywe. Co jest, czym jest prawdziwą pobożność, a czym nie jest prawdziwą pobożnością. Tutaj zaczyna się ten rozdział o jałmużnie. Jak dajesz jałmużnę, to spraw tak, aby to, co prawe rękę daje, żeby lewica nie dowiedziała się o tym. Dalej, gdy się modlisz, nie czyń to, jak robią kto? Faryzeusze. Oni lubią stać na rogach ulicy i modlą się w jakim celu? Żeby ludzie ich widzieli. Trzeci tutaj aspekt też mówi, jak macie modlić się? A jak się modlicie, nie bądźcie wielomówni. Dlaczego? Dlatego, że zanim zaczynacie już mówić, Ojciec was dokładnie wie, o co wam chodzi. A potem tam już mówi o prawdziwy skarb, który tylko jest w niebie. I tu nagle mówi światłem ciała jest oko. Wiecie, ja miałem ojca, jak każdy z nas. Mój ojciec umarł jako ślepy. On służył Bogu, głosił słowo. On był, ja cały czas mam jego obraz. Cały czas. Ja nie wiem, słyszałem nawet wczoraj różne rzeczy o tym, że dla tych wszystkich, którzy nienawidzili, czy nienawidzą swoich ojców, prawda? Niech dzisiaj przebaczają. Ja myślę, czy można ojca nienawidzić? Wybaczcie mnie, bracie i siostry. Ja to mówię względem siebie. Ja wiem, że są różne sytuacje. Nie wiem dzisiaj, co myślą moje dzieci o mnie, albo co w przyszłości. Ale moje pytanie było, czy rzeczywiście można nienawidzić ojca? Bo dla mnie, jak patrzyłem na taty, aż do końca, nie jest moim Bogiem, ale ja myślę, że nie mogłem ani w jednej chwili znaleźć choćby jeden powód. Mimo tego dostałem, prawda? Ani jeden powód, który może sprawiać, że ja mogę go nienawidzić. A więc on był ślepy do końca. Jak zaczął być ślepy, ja byłem młodym, chodziliśmy. W końcu to ja byłem tak zwany jego okiem. Jak tatuś musiał jechać do jakiego zboru, który jest daleko od domu, to ja musiałem być z nim. Prawda? Ja przodem, a on albo obok siebie i chodzimy. Jak miał jechać i iść gdzieś odwiedzić rodzinę, na piechotę oczywiście, 13 kilometrów, 20 kilometrów, to ja z nim. Okiem taty byłem, światłem, który pokazywał mu drogę. We śnie kiedyś Pan mi dał możliwość, jak myślę, możliwość być w sytuacji, gdy nie widzę. Nie widzę. Naprawdę jest to strasznie. Ja to mówię dlatego, że wiedząc, że choroby są, my mamy nawet siostry też tutaj, a więc to nie dotyczy to, powiedzmy, że osobiście, powiedzmy kogoś, ale słowo. Co tu jest? Jest to straszny stan. Straszny stan być tak, że możesz chodzić nie wiedząc. Nie widząc. I Pan Jezus dlatego także mówi o tym, że jak my chodzimy dla naszego ciała, tak naprawdę prawdziwe światło, które sprawia, że my wszędzie możemy dobrze się kierować tylko oko nasze. Jak nasze oko jest zdrowe, to wydaje nam się, że całe ciało też jest zdrowe, czy sobie wie, dokąd idzie. Dlatego także poprzez to słowo ja chciałem nas wszystkich zachęcać, żebyśmy dbali o nasze oko. Oko, ale duchowe. Żebyśmy byli czujni. Żebyśmy byli w stanie prosić Pana o to, abyśmy mogli mieć to rozeznanie. Żeby żadna anomalia nie była w naszym przejrzeniu. Dużo wersetów, które mówią o przejrzeniu, o oczach. Apostoł Paweł modlił się tak, aby oczy serca nasze, jak ja słyszałem dzisiaj w modlitwie, były oświecone. I myślałem, siostra naprawdę natchniona przez Ducha Świętego. My przeżywamy różne sytuacje. Jeżeli nie dbamy o nasze oko, o stan naszego oka wewnętrznego, to my się gubimy. Biologicznie, jak my byliśmy w tym, w gimnazjum, uczyliśmy, ja nie wiem, jak to jest na dzień dzisiejszy, że psucie, przejrzenie, to ma jakby cztery podstawowych anomalii. Pierwsze, które nam pokazali, to było nazwane miopis. Tutaj jest nazwane to skrótko wzroczność, fizyczny. My nosimy okulary i tak dalej. Na czym to polega? Polega na tym, że soczewka nie daje dobrego obrazu. Rzeczy, które są oddalone od nas, my ich nie widzimy dobrze. Bo obraz jest przedstawiony jakby przed siatkówką. Natomiast druga anomalia to jest hipermetros, prawda? Czyli ja nie wiem, jak po prostu chyba dalekosiężność. Ten może mówić, może patrzeć i widzieć rzeczy, które są oddalone od siebie, ale to, co jest blisko, nie jest w stanie widzieć. Siatkówka daje całkowicie inny obraz, czyli poza, obrazy stworzą się poza siatkówką. A więc widzicie, są to dwie anomalie. Trzecia anomalia to, co jest nazwane daltonizm. Mylimy kolory. We wszystkich tych anomaliach jest pewne niebezpieczeństwo. Duchowo czasami możemy cierpieć na skrótkowzroczność. Na czym to polega? Na tym, że my bardziej skupiamy tylko na siebie. My widzimy tylko to, co jest dookoła nas. My oceniamy wszystkich tylko względem tego, kim my jesteśmy. Jakie wykształcenie mamy, jakie domy mamy, jakie środowisko mamy, prawda? Ile środków finansowych mamy. I poprzez tej analizy, które my dajemy innym, to osądzenie, my staramy się być jakby ci faryzeusze. Prawda? Który sprawimy, żeby wszyscy patrzyli na nas. Żeby wszyscy mogli widzieć, że my posiadamy to drugie, posiadamy to trzecie, czwarte. My jesteśmy ważni. A to jednak jest to niebezpieczeństwo dla naszego życia duchowego. W egoizmie wszystko się pojawia. Osądzamy, potępiamy. Ja obserwowałem pewne zjawisko. Szczególnie gdy byłem studentem, byłem bardzo zdziwiony z tego, że wchodzimy na przykład do autobusu. Jest dużo osób. Ja czasami, jak wchodziłem biedny, starałem się robić, patrzeć, żeby nie podeptać kogoś, prawda? Ale jednak jak już, to ja będę szukać, żeby nie podeptać kogoś. Ten, który jest za mną, przychodzi i depcze, pcha, jest w autobusie. Dla niego cel to tylko wejść, a nie widzieć, czy obok siebie jest ktoś inny. Podeptał. Ja obserwowałem też, nawet gdy my jesteśmy, wy na pewno obserwowaliście, na konferencjach, na spotkaniach, nawet kościoła. Dobrze, wszyscy mówimy, jesteśmy jednym ciałem. My jesteśmy ludzie, którzy kochamy jedni drugich. No to chodźmy na przykład na stołówce, prawda? Biegamy, każdy szuka, jak znaleźć jak najlepsze miejsce. Każdy szuka tam, gdzie jak najlepszy kawałek kurczaka. Każdy szuka. Nie widzi już dalej. Nikt nie może mówić, najpierw mój brat, najpierw moja siostra, prawda? A ja najpierw. I z tego powodu przychodzą potem różne zranienia. Oko nasze jest tylko światłem ciała naszego. Ale kto jest światłem ducha naszego? Kto jest światłem Kościoła? On tylko ogłosił, ja jestem światłością świata. Czyżby tylko świata? W pewnym momencie dał nam wyzwanie. Wy jesteście światłem świata. W pewnym momencie sam Pan nam dał to. Czyli oko, światło dla ciała, ale jednak dla Kościoła jest ktoś, Jezus Chrystus, który jest światłością. Jezus Chrystus, który także jest światłością dla całego świata. I naprawdę jego konkluzja była bardzo tragiczna. Jeżeli światło, które jest w tobie, jest ciemnością, to jakaż będzie ciemność? Jak możesz to rozróżnić? A więc to jest pierwszy przypadek. My widzimy tylko to, co jest wokół nas. I zazwyczaj my to mówimy w superlatywy. Jest naj. Druga wada, to my węszymy, widzimy bardziej to, co jest daleko. Pastor Leszek kiedyś nawet dał taki przykład. O dziadku chyba, ja mogę to przekręcić, który miał ser zepsuty, a ten ser był u niego w fotelu i on za każdym razem czuł, że coś tutaj śmierdzi. Coś tu śmierdzi, a on nie wiedział, że to on sam śmierdzi tam, gdzie siedzi. Prawda? Ale każdy, który przychodził, prawda, podejrzewał wnuków wszystkich, że to na pewno od nich jest ten smród. Ale to od nas samych. I tak to jest. Pan mówi, dlaczego człowieku ty widzisz bardziej to dźbło, które jest w oko brata twego, ale nie zdejmujesz czego? Które w własnym oku. Widzimy to, co jest daleko. Ta siostra tak żyje, ten brat tak żyje, ta młodzież taka jest i tak dalej. Ale to, co jest w nas, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że w tym momencie my sami znajdujemy się tak naprawdę nie w dobrej pozycji, bo nasze przejrzenie nie jest czyste. Pan Bóg stworzył to oko tak, aby soczewka czy siatkówka mogła dopasowywać się do warunków. Prawda? Możemy patrzeć z daleko i widzieć rzeczy, które są oddalone i w prawdziwej formie. Możemy widzieć to, co jest blisko, w prawdziwej formie. Gdy wchodzimy do ciemności, ona się rozszerza trochę, prawda? Żeby więcej widzieć. A jak jesteśmy przy światło, to skurcza się trochę, żeby nic nie działo się. Tak jest biologicznie, co najmniej w gimnazjum, tak nam tłumaczyli młodzież, który się uczy. A więc dobrze reguluje ten obraz. Tak Pan Bóg stworzył. I duchowo powinno tak być, że jest równowaga. Widzimy dobrze to, co jest. Wizją Bożą jest daleko i potrafimy też widzieć, w jakim stanie my się znajdujemy. Wiecie, wczoraj obserwowałem taką rzecz bardzo ciekawą. To jest ta sytuacja związana z przebaczeniem. Jak wiecie, spotkanie, które było w Oświęcimie, to jest wydarzenie, które dzieje się między chrześcijanami, które w zasadzie stali się, w cudzysłowie, mordercami Żydów, prawda? I Żydami, bo oni to tak widzą, że rządy chrześcijańskie, chrześcijanie rozwijali także i w Biblii tak zwany antysemityzm przeciwko nim i dla wielu z nich, ja słyszałem to pytanie, chrześcijanie nas kochają? Chrześcijanie nas kochają? Ja słyszałem taka genie, stary już 93 lata na Ukrainie. Mówili, że wśród nas dzisiaj też przyjechał Betuel, Jezus z Kongo. A on mówi, a dlaczego? Dlatego, że jest chrześcijanin i też chce wyrazić miłość. I ona pyta, a wy mnie lubicie? Chrześcijanie lubią Ewrejów? Czy wy mnie kochacie? Chrześcijanie kochają Żydów? Ja powiedziałem, tak kocham ze względu na to, że ktoś już wpierw, który był Żydem, mnie umiłował, a on się nazywa Jeszua, Jezus Chrystus. Ona zaczęła płakać. Dziękuję wam. Dziękuję. Jak ja próbowałem mu powiedzieć, że nie wiem, czy wy mnie dobrze widzicie, ja jestem czarnym. A on mówi, ona powiedziała, to nie imię jest znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. A więc to jest problem. Czyli problem przebaczenia jest. I wczoraj się wydarzyło coś, nie wczoraj, w piątek, coś bardzo ciekawego w obozie, w Oświęcimie tam. Tam dla tych, którzy byli, wiecie, jest taka droga wielka, to jest nazwana droga śmierci. A? Transport śmierci zawsze był. I tam my byliśmy razem i tam było wieczerza pańska na tym miejscu. Ogłaszać życie, że już więcej nie będzie transportu śmierci na tym miejscu, ale jeżeli będzie transport, to transport życia. Niech przychodzą tutaj chrześcijanie, niech przychodzą tu Żydzi, niech przychodzą pojednani ludzi i oddają Bogu swemu chwałę. I tak było. A wśród nas był jeden Austriak. Z Austrii. On urodził się w rodzinie SS-manu. Ojciec pracował z Hitlerem. Urodził się w wiosce Hitlera. Chodził nawet do tej samej szkoły i wie bardzo dobrze, że jego ojciec przyczynił do zabójstwa dużo Żydów. I dla niego nie było takiej odwagi, żeby przyjechać nawet do Oświęcimia, to wiedzieć. Ale jak on był, jest dobrym chrześcijaninem, co on zrobił, jak my byliśmy na obozie? Brał dwa kawałki druty tej siatki. Jeden z siatki, który jest w Oświęcimie, ci, którzy już byli, wiedzą, prawda? Brał taki, jeden trzymał w sensie pionowy, jak jest krzyż, i drugi pionowy. I podchodził do pewnego małżeństwa żydowskiego. Czyli on jest Żydem, ona jest Żydówka, ale z Ameryki. I powiedział tak, przed wieczerzem pańskim. Ze względu na ten krzyż. Ja to mówię, wybaczcie mi, ja musiałem to robić, żeby było trochę namacalne. Ze względu na ten krzyż, który sprawiał, że nasz Pan, Jezus Chrystus, cierpiał za nas wszystkich, że On umarł i zmartwychwstał i nam daje życie. I ze względu na to, że ja przyjąłem Go jako osobistego Zbawiciela, A ty też ochwardy, on tak się nazywa, też jest przyjąć go jako osobistego Zbawiciela. Wy jako reprezentanci Izraela, proszę was o wybaczenie nie tylko mnie i mojego taty, a także jeżeli kiedykolwiek myśli złe jest u was przeciwko Austrii, to wybaczcie z serca. Ja wiem, że to nie jest rozwiązanie dla całego świata, ale wy co najmniej, my już jesteśmy obok siebie. Wybaczcie. On tak przemawiał długo, 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 my wszyscy tam staliśmy. Bracia i siostry, jeżeli ktoś miał coś w sercu, które nie do przebaczenia, to chyba by szybko to zrobił w tym momencie. Trudno by człowiek wyjść z tego miejsca z zatwardziałości serca, że nie wybaczy serca swego. I potem on powiedział, ten drugi odpowiada, ze względu na ten krzyż wybaczam ci. I on powiedział wcześniej, że mnie ktoś mówi, że jedź do Polski, niebo będzie otwarte nad wami, a więc nie bój się. W pewnym momencie, jak oni mówili, zaczęli się objąć się, pewien znak się pojawił na niebie. Raz i dwa, krzyż. Krzyż. Ja robiłem pewne zdjęcie, jest to w laptopie. Krzyż się rysował. Wiecie, dla wielu z nas my myśleliśmy, to jest znak o tym, że to dzieło pojednania się dokonało. Jedna tam osoba była obok mnie, a to samoloty tak leciały. My nie mówimy, że to nie samoloty. Tylko akurat, że w tym czasie te samoloty musieli jechać pionowo i poziomo i stworzyć krzyż nad nami. To już było coś, które... Oni od początku nie widzieli tego, zaczynają, potem mówią do tego jednego, oni potem zerwają się i pokazują krzyż, krzyż. I ludzie zaczęli fotografować w momencie, gdy potem stopniowo zaczęło znikać. Wybaczenie. A brak przebaczenia sprawia, że my nie widzimy dobrze. Albo my widzimy też za krótko, albo sięgamy daleko, co jest tam, to co pozwala mnie, lepiej żeby wiedziano, że ten, ta jest taki, a taka, a nie ja. Wiecie, Zbawiciel jest jeden. Ja często myślę nad sobą, naprawdę, że jestem zły. Ale jeżeli bym musiał liczyć na tak zwany, że sprawiedliwość Boża, ja to stosuję dla siebie, ja nie wiem, czy bym już istniał na ten świat. Ale ze względu na to, że jest Pan, który nas umiłował, prawda? Ja muszę dzięki Ci, Panie, za łaskę Twoje, że wszędzie niebezpieczeństwa nas spotykają, ale Ty wyrywasz. Jak jechałem na Ukrainę, wypadek miałem. W tym samym dniu. Tu się spieszy, żeby dążyć z innymi, wypadek. Ale z tego wszystkiego Pan wyrwał. Nic się nie stało. Auto dzisiaj w dobrym stanie, to jest długa historia już, żeby tu nie być. Prawda? A więc Bóg jest dobry. I też, jak mówimy, daltonizm, wada ta, daltonizm sprawia, że my mylimy kolory. Zielony się okazuje czerwony. Jeżeli jeździmy autem, to można powodować wielkim wypadkiem, prawda? Bo przechodzimy na czerwony, bo mamy wrażenie, że to jest zielone. Daltonizm na tym polega, żeby mieszać kolory. To też jest choroba duchowa, że my mieszamy wszystko. Bierzemy to, co jest prawdziwe, za fałszywe, a to, co fałszywe, za prawdziwe. To, co jest białe, jak mówi się, to jest czarne. Kiedyś to prezydent tu mylił się. Białe to jest białe, czarne, cesar. Prawda? Mylimy. On chciał mówić inaczej. Mylimy. A spojrzenie duchowe, jeżeli jest prawdziwe, jest to jak u Boga, Bóg, u Boga mówię tak, że on, jego oko nawet przenika ciemności same, bo ciemność dla niego jest jak światłość. Jak widzimy dobrze. Potem jest ostatnia wada, która sprawia, że my już nie widzimy, to tak zwane ślepota. I w tym momencie, wiecie, to jest choroba, która jest bardziej znana, katarakt, który stopniowo, prawda, zdejmuje zdolność patrzenia. Ale to może zaczynać się od tych objawów. Dlatego zachęta dla mnie dzisiaj, dla nas wszystkich, braci i siostry, żebyśmy dbali, to słowo było na pewno do mnie, ale pomyślałem, że muszę też to dzielić, żebyśmy dbali o nasze oko duchowe, żebyśmy patrzyli, czy miopii nie zaczyna się do nas, krótkowzroczność, czy przypadkowo nie mamy hipermetros, czy przypadkowo nie mamy daltonizm, a czy przypadkowo już cegiel po cegielku stopniowo katarakt nie zajmuje nasze życie. A nasza światłość to jest Jezus Chrystus. Jeżeli Jezus Chrystus, który jest w nas, jest ciemnością, to jaki jest nasz ratunek? Jeżeli Jezus Chrystus jest na drugim planie, to jaka jest nasza pomoc? Skąd przychodzi nasza pomoc? I my wiemy, że żeby we wszystkim było powodzenie, czy to w uciskach, czy to w prześladowaniach, czy to w radościach, prawda, tego świata, to Chrystus musi być na pierwszym miejscu. I wtedy mówimy tak, jeżeli Bóg jest przeciwko nam, to i któż jest? Jeżeli Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam? Wtedy możemy mówić, że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest w tym świecie. Spojrzenie, czyli oko, światłem ciała jest oko, ale światłem ducha naszego, światłem Kościoła, światłem naszego życia jest Jezus Chrystus. Dużo innych przypadków, które można było brać, nawet paralelnie, to jest całkowicie inne nauczanie. Brać też, jaką jest rolę Izraela w tym wszystkim. Ale nasz Pan został postawiony jako nie tylko sługa i ten, który nosi światłość w tym świecie. Żebyśmy mogli uradować się. Dlatego chodźmy, braci i siostry, z radością, mimo tego, że nie ma radości przed nami. Z odwagą, mimo tego, że nie czujemy się odważni. Z nadzieją, mimo tego, że sytuacja może być tak zwana w tym świecie beznadziejna. Puśćmy razem z naszym Panem, wiedząc, że On jest naszą światłością, to On nam pokazuje drogę. To On pokazuje, gdzie i w które strony mamy chodzić. Jeżeli pamiętacie słowo w proroku i Jeremiasze, głos odzywa się z tyłu. Czy głos? Światła, światłości nasze Jezusa Chrystusa. Że nie w lewo, nie w prawo. Prawda? Prosto. To tylko ten głos może nas przeprowadzić dalej. A więc, bracia i siostry, to jest zagadka, która postawiona przede mną. Ja uznałem, że to jest do mnie, a także będę to też Kościołowi dać. Dbajmy o nasze oko. Nie to oko fizyczne. Nie to oko fizyczne, ale oko duchowe. Pamiętajcie, że nawet Pan mówi w objawieniu Jana o tym, że czasami my się czujemy tak pewni. Czasami my się czujemy, że my jesteśmy bogati, że my widzimy. Jak faryzeusze mówili, że oni widzą, a Pan Jezus mówi, że z tego, że uważacie, że widzicie, właśnie macie grzechy. Ale w objawieniu Jana on mówi, ale proście mi o maść, żebyście namaścili wasze oczy. Żeby co? Żebyśmy mogli przejrzeć. Przejrzeć prawidłowo. Żeby rozpoznać czasy. Jeden brat wyszedł, powiedział, że wy wiecie, gdy życzymy zbawienie Izraela, gdy modlimy się o zbawienie Izraela, tak naprawdę to samo życzymy, żeby Pan jak najszybciej wrócił. To jest spojrzenie duchowe. Gdy my życzymy, żeby wiele ludzi poznali Jezusa Chrystusa, tak naprawdę to pragniemy, my mówimy, Panie Jezu, przyjdź. Bo On nie przyjdzie, zanim Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom. A On przyjdzie do jakiego Izraela? Który będzie wielbić Jego. Który już nie ma, w którym już nie ma te przegrody nieprzyjaźni między Kościołem a Izraelem, ale razem ramię w ramię będą wychwalać Króla swego, Zbawiciela swego. To tyle to, co dzisiaj miałem do was, do przekazania, żebyśmy dbali o nasze oko duchowe. To przede wszystkim moje zadanie i niech będzie także i wasze zadanie. Amen. Niech Pan będzie uwielbiony. Wstańmy. Aleluja. Aleluja. Ja sądzę, że jak każdy z nas jest na tym miejscu, nie chciałem i wersety przeczytać i różne takie, wiedząc, że naprawdę my jako dzieci Boże wiemy, o co chodzi. Wiemy, co może sprawić, że my dobrze nie widzimy. Mogą być to towarzystwa, może to być nauka, jak my mieliśmy naukę, nauczny ateizm, może to być stan duszy, może być to stan emocjonalny, może być to nieprzebaczenie, może być to gniew, który po prostu jest w nas, może to być zranienie, które też zaślepia oczy, może być nieprzebaczenie, różne rzeczy, a czasami może być to choroba. Wiecie, nie widzimy, sytuacja się nie zmienia. Zaufaliśmy, oddaliśmy Panu wszystko, w szczerego serca, ale dlaczego nic się nie dzieje? Nieprzyjaciel w tym momencie, co może, on może tylko się cieszyć, że my potem tracimy czas tylko na to, dlaczego tak, Panie? Ja nie mówię, że nie wolno, to jest ludzkie, można zadać pytanie, ale trzeba też mu mówić, ale w Tobie jest całą moją nadzieją. Że Ty, Panie, jesteś moim życiem. Jeżeli nie Ty, to kto jeszcze? Czy jest jakiś inny Bóg? Nie ma. Nie ma innego. Tylko jedyny, ten, który uczynił niebo i ziemię. Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. Dlatego wznośmy głos do Niego. Każdy w swojej sprawie, każdy tam, gdzie ma, czy to nieporozumienie, czy to w pracy, czy to w domu, czy to gdziekolwiek, to, cokolwiek, które sprawia, że dzisiaj nie patrzysz dobrze, nie widzisz dobrze. Że dzisiaj jakaś z tych anomalia dotyka twojego życia. Jest to zagrożenie, wiecie, bo nieprzyjaciel chce to, żebyśmy trwali w tym, a on uderza. On coraz bardziej będzie sprawiać, że my coraz dalej. On wtedy triumfuje. I w jedności ducha, naprawdę, wznośmy głos do Boga. Ja wierzę, że Bóg będzie nas słuchać. I zdejmy niektóre jarzmo. Ja mówię niektóre jarzmo, bo On wie. Prawda? Każde jarzmo, które nie jest Jego jarzmo, jest do zdjęcia. Ale oddajmy to Bogu i módlmy się.